Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a moim gościem jest doktor nauk medycznych Joanna Kufel-Grabowska, specjalistka onkologii klinicznej z Kliniki Onkologii i Radioterapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, przewodnicząca sekcji płodności w chorobie nowotworowej w Polskim Towarzystwie Onkologicznym. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Co pani zdaniem oznacza takie holistyczne leczenie nowotworów? Bo o tym się coraz częściej mówi, że następuje pewna zmiana, takie inne spojrzenie na pacjenta. I co to może znaczyć w takiej praktyce klinicznej, jeśli chodzi na przykład o młodych pacjentów?
Jakby zmiana następuje oczywiście. Z czym to jest związane? Ja myślę, że jest to związane przede wszystkim z faktem, że mamy coraz więcej chorych na nowotwory i też wymaga to pewnych zmian takich systemowych, ułatwionego dostępu do diagnostyki, ale także wynika to z faktu, że na pewno jest coraz więcej nowych metod terapeutycznych, które też niosą za sobą coraz większy sukces. Czyli z jednej strony mamy coraz więcej chorych, ale z drugiej strony możemy i leczymy ich coraz lepiej, czyli coraz więcej osób będzie żyło i nawet żyło długo po chorobie nowotworowej. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że choroba nowotworowa jest nieprzewidywalna. Ona może zawsze nawrócić, nawet jeżeli wyjściowe zaawansowanie jest nieduże i nie dajemy gwarancji na pełnię zdrowia, ale na pewno coraz więcej sukcesów obserwujemy, nawet wśród pacjentów z chorobą zaawansowaną. Trzeba sobie powiedzieć, że kiedyś te przeżycia w przypadku choroby zaawansowanej były krótkie. Jak ja zaczynałam pracę, jak chora przychodziła z przerzutami do wątroby, to niestety te przeżycia naprawdę były krótkie. To było kilka miesięcy, kilka lat maksymalnie. To były takie bardzo szczęśliwe pacjentki, którym udawało się teraz tak długo żyć. A teraz muszę powiedzieć, że z jednej strony na pewno nasze możliwości są większe, a z drugiej strony oczekiwania pacjentów są coraz większe, co niekiedy nie zawsze jest zbieżne ze sobą.
Ale pani doktor, ja pytam o to holistyczne podejście, czyli o takie myślenie też o dobrostanie psychicznym pacjenta, myślenie o jego jakości życia, o przyszłości właśnie po zakończonym leczeniu, takim tym intensywnym i przejściu tego leczenia w leczenie takiej choroby przewlekłej, właśnie o to, o czym pani mówi.
Właśnie ja do tego dążę. To nie zawsze jest tak, że to dąży do choroby przewlekłej, chociaż zawsze byśmy chcieli. Aczkolwiek na pewno coraz większy nacisk jest kładziony i przez lekarzy, i przede wszystkim przez pacjentów, przez środowisko pacjenckie, na dobre samopoczucie i jakość życia. To już nie jest taka sytuacja kilka lat temu, że pacjent dostaje chemioterapię, idzie do domu, kładzie się, leży z działaniami niepożądanymi, musi się otrzepać, wstać i idzie na kolejne podanie chemioterapii. Teraz na pewno to leczenie z jednej strony może być lepiej tolerowane, a z drugiej strony też robimy sami coraz więcej, żeby pacjent się czuł coraz lepiej. Czyli mamy opiekę psychologa, dietetyka, namawiamy pacjentów do aktywności fizycznej. To też się zmieniło. Kiedyś właściwie po operacjach
nikomu
niektórych
nie przychodziło do głowy, dokładnie, żeby pacjenta z nowotworem namawiać do aktywności fizycznej.
Oczywiście, a na przykład w przypadku chorych na raka piersi z rozsiewem już są badania, które pokazują, że nawet w przypadku przerzutów odległych, nawet w przypadku przerzutów do kości, aktywność fizyczna jest możliwa, jest wskazana, poprawia jakość życia, czyli coraz więcej z chorym rozmawiamy o tym wszystkim dookoła, nie tylko kiedy następna chemia i co się będzie działo, tylko czy właśnie mogę skorzystać z porady psychologa, dietetyka, czy może właśnie ta aktywność fizyczna jest jakimś rozwiązaniem. Z pacjentkami chorymi na raka piersi, które wkraczają w okres menopauzy, rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby te objawy, te działania niepożądane nie były tak uporczywe. Więc zdecydowanie na pewno coraz większy nacisk jest kładziony na jakość życia.
Wiele osób uważa, że nowotwory ogólnie jako grupa takich chorób to są, chorują głównie osoby w podeszłym wieku. Jednak to chyba nie jest właściwy kierunek myślenia. Jest coraz więcej osób młodych, które mają jakieś tego typu problemy zdrowotne.
Generalnie na nowotwory zdecydowanie powinni i chorują najczęściej ludzie starsi. Aczkolwiek zachorowalność rośnie we wszystkich grupach wiekowych na nowotwory. I wśród dzieci, i wśród młodzieży, i wśród tych młodych dorosłych. Czyli rzeczywiście my obserwujemy coraz więcej osób młodych z rozpoznanym nowotworem. Pewnie troszkę to wynika ze stylu życia, z jakości naszego życia.
A to nie są takie nowotwory, pani doktor, że można powiedzieć, że wszyscy mamy, nie wiem, genetyczne jakieś problemy. To są też jakieś mutacje, które powodują te nowotwory, ale one się dzieją w wyniku właśnie stylu życia czy jakichś czynników zewnętrznych, tak? Na które jesteśmy narażeni.
Zdecydowanie, jeżeli chodzi o genetykę, to właśnie to nie jest tak. To jest też bardzo często błędnie rozumiane, że jak nie mam nikogo w rodzinie chorego, to nie zachoruję. No nie, mówi się, że jedna na dwie osoby będzie miała nowotwór. Takie są po prostu prognozy, jedna na osiem kobiet zachoruje na raka piersi. Po prostu epidemiologia. I głównie ona związana właśnie z naszym życiem, z biologią naszego życia, a nie z tym, że mamy jakieś obciążenie genetyczne, które odziedziczyliśmy po mamie, babci, tacie czy dziadku. Nie, wręcz przeciwnie.
Czy leczenie onkologiczne ma swoje konsekwencje? No to każdy wie, tylko najczęściej o tych konsekwencjach to wiemy, no, że włosy na przykład po chemioterapii będą wypadać, tak? Mogą wypaść. Pacjenci sobie zdają sprawę z tych innych konsekwencji leczenia onkologicznego, jakichś efektów ubocznych. Tak jak pani w pracy klinicznej to obserwuje, trzeba edukować na ten temat?
Zdecydowanie trzeba edukować. My się staramy powiedzieć oczywiście o tych najważniejszych działaniach niepożądanych, które mogą się wydarzyć. Też często służą nam wszelkiego rodzaju poradniki. Prosimy pacjentów, żeby w internecie poczytali na temat konkretnych leków. Tych działań niepożądanych jest bardzo dużo. I tak naprawdę wszystko, co sobie wymyślimy, to można czasami powiedzieć, że to może być efektem chemioterapii.
I nie wszyscy mają tak samo.
Oczywiście, że nie wszyscy mają tak samo. Dlatego zawsze, szczególnie na pierwszy rzut, bo też trzeba pamiętać, że chory onkologiczny dostaje bardzo dużo wiadomości. I nawet jak się chce przekazać jeszcze więcej, to następuje pewna blokada w przyjmowaniu, bo to wszystko dla pacjentów jest nowe. Więc ja też staram się co wizytę zwracać uwagę na pewne te takie najważniejsze informacje. Ty wspomniałaś o wypadaniu włosów, ale też pamiętajmy, infekcje to jest coś, co jest rzeczywiście zdecydowanie niebezpieczne wręcz dla pacjentów onkologicznych, no bo odporność w trakcie leczenia onkologicznego, zwłaszcza chemioterapii, jest na pewno na gorszym poziomie niż standardowo. Przy okresie takim jak teraz zachorowań na różne infekcje, no niestety może to się skończyć u pacjenta onkologicznego kiepsko. Częściej występuje zakrzepica. Teraz oczywiście jednym z głównych metod leczenia jest immunoterapia, która jest stosowana w większości nowotworów i ona weszła szerokim gestem do onkologii, także w Polsce. I te działania niepożądane mogą być zupełnie nieprzewidywalne. Mało tego, te działania niepożądane wcale nie muszą się pojawiać w trakcie leczenia. Chorzy onkologiczni mogą po kilku miesiącach od zakończonej terapii przychodzić ze świeżo zdiagnozowaną niedoczynnością tarczycy, cukrzycą, bielactwem, innymi powikłaniami immunologicznymi. Więc rzeczywiście tych możliwości działań niepożądanych jest bardzo wiele.
A mamy teraz okres taki grypowy i różnych przeziębień. Czy na ten układ immunologiczny, który jest osłabiony w wyniku leczenia onkologicznego, w wyniku immunoterapii, no taki pacjent jest narażony na te choroby, tak? Grypę, COVID. Pani rekomenduje, pani doktor, żeby się szczepić? I co pani mówi swoim pacjentom? Ja muszę o to zapytać, bo tutaj słuchacze o to też pytają w SMS-ach.
Tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o chorych onkologicznych, nie ma przeciwwskazań do szczepienia. Jeżeli chodzi o immunoterapię, to już trzeba rozpatrywać to indywidualnie, bo immunoterapia akurat pobudza układ odpornościowy do działania. Jeżeli chodzi o chemioterapię, no można się spodziewać, że odpowiedź na szczepienie może być nieco gorsza niż w przypadku osoby zdrowej, aczkolwiek ja zawsze zalecam te szczepienia, bo pobudzenie układu odpornościowego do działania przeciwko infekcjom na pewno się przydaje. Pamiętajmy, że spada odporność, spada liczba białych krwinek w trakcie chemioterapii, no i niestety te infekcje mogą mieć dużo gorszy przebieg, mogą się przewlekać, mogą się kończyć też nawet tragicznie.
Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tego tematu, o którym chciałam z panią zwłaszcza porozmawiać, bo pani się w tym specjalizuje. Czy większość terapii onkologicznych, to się może wiązać z utratą płodności? Pytam to właśnie w kontekście dzieci na przykład leczonych onkologicznie, a także tych młodych dorosłych, o których pani wspomniała, młodzieży, która też choruje przecież na nowotwory, no i o młodych kobietach, które chorują na przykład też na nowotwory piersi, na nowotwory ginekologiczne, na różne nowotwory, gdzie podawane jest właśnie leczenie przeciwnowotworowe. Czy to może się wiązać z utratą płodności?
Zdecydowanie tak. Jest to, bym powiedziała, jedno z gorszych powikłań, bo bardzo często nieodwracalne. I o tym trzeba pamiętać. Tak jak już wspomniałam, na początku diagnozy i na początku leczenia to pacjenci szczególnie myślą tak bardzo zadaniowo. Mam raka, mogę umrzeć, ja muszę teraz się skupić na leczeniu onkologicznym.
Nie myślą o tym...
Dokładnie. Nie myślą o takich późnych skutkach naszego działania, czyli naszego leczenia onkologicznego. Myślą, tu i teraz ja chcę żyć. A trzeba pamiętać o tym, że tak jak już wspomniałaś, dzieci dostające na przykład wysokie dawki chemioterapii czy radioterapię przed przeszczepem szpiku kostnego, one już na zawsze zostaną niepłodne. Właściwie nigdy nie będą miały możliwości tego dojrzewania płciowego prawidłowego ani posiadania potomstwa w przyszłości. I akurat w Gdańsku pani profesor Ninela Irga-Jaworska jest bardzo wyczulona na problem płodności u małych pacjentów onkologicznych i też współpracując pracując razem zabezpieczamy płodność u takich chorych, zabezpieczamy płodność u młodych dorosłych, u osób, które są w wieku rozrodczym, ponieważ tak naprawdę utrata płodności związana jest z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, z wiekiem pacjenta, czyli jeżeli mamy na przykład młodą chorą na nowotwory hematologiczne czy na raka piersi, ale ma lat 25, otrzymuje leczenie, my wiemy, że będzie miała ogromną szansę na to, że będzie jeszcze mamą w przyszłości.
Mogła zostać mamą, tak?
Ale jeżeli mamy do czynienia już z pacjentką lat 37, która otrzyma chemioterapię, a jej naturalna płodność już powiedzmy nie jest na najwyższym poziomie, bo my wiemy, że po 37 roku życia ta płodność po prostu naturalnie maleje, no to na pewno jest to kandydatka do zabezpieczenia płodności, ponieważ taka chemioterapia właśnie u tej pacjentki może spowodować trwałą niepłodność.
Czy to zależy od podawanego leku, to, że pojawi się taki problem, czy od jakichś innych czynników?
No właśnie przede wszystkim od wieku, od nowotworu, z którym mamy do czynienia, od rodzaju leczenia, które będzie zaproponowane, czyli od leków, dawek, czasu trwania tego leczenia, no bo inna jest sytuacja, jak mamy pacjentkę lat 25, 5 lat hormonoterapii, a inaczej pacjentka 39, 5 lat hormonoterapii. Więc tu wiele czynników wpływa na taką płodność naszego pacjenta onkologicznego.
Pani doktor, czyli tak jak mówiąc już wprost, pacjentki, które na przykład poddawane są chemioterapii, one przestają miesiączkować, tak? Czy niekoniecznie?
Mogą, ale nie muszą wcale przestać miesiączkować. To jest też bardzo indywidualne, zależne przede wszystkim od wieku i rezerwy jajnikowej danej pacjentki. Ale w większości sytuacji tak się zdarza, że one mogą przestać miesiączkować.
Czyli jakie tam mechanizmy zachodzą w organizmie, że może dojść do zatrzymania, może zagrożona być ta płodność? Komórki jajowe są niszczone przez
chemioterapię. Też zaburzenia ukrwienia dotyczące jajnika. To też nie jest taki bardzo prosty proces, który można zdefiniować w sposób jednoznaczny. Tam się dzieje wiele. No, na pewno jest zaburzenie ukrwienia z jednej strony, no bo chemioterapia też powoduje zapalenie naczyń, upośledzenie przepływu krwi przez drobne naczynia. Z drugiej strony na pewno niszczona jest rezerwa jajnikowa, czyli zmniejsza się ilość tej naszej dostępnej puli pęcherzyków jajnikowych, które każda kobieta ma niezmienną od urodzenia pulę. Jedna ma więcej pęcherzyków, inna ma mniej. Stąd część pacjentek jest bardziej płodna, inna mniej już wyjściowo.
Czyli rozumiem, że nie zawsze tak się dzieje. Czasami ta rezerwa jajnikowa no nie jest całkowicie zniszczona, tak? Że ta ciąża jest możliwa po leczeniu.
Tak.
Od czego to zależy? To są jakieś indywidualne
predyspozycje? Wiek, a z drugiej strony indywidualne predyspozycje. Dlatego my tych pacjentów w wieku rozrodczym, ja się zajmuję dorosłymi pacjentami, więc mi jest dużo prościej pacjentkę wysłać do specjalisty medycyny rozrodu, który przed rozpoczęciem leczenia może określić jej rezerwę jajnikową za pomocą takiego markera z krwi, który się nazywa hormon antymillerowski AMH i USG dopochwowe, który już określa jakby to jej rezerwę jajnikową, widzi jak jajnik wygląda.
Czyli rozumiem, że pani może przewidzieć na podstawie tych badań, czy dana pacjentka ma szansę na to, że na przykład po zakończonym leczeniu zacznie znowu miesiączkować, jeśli nawet będzie przerwa jakaś i ta rezerwa jajnikowa, że tak powiem, pozwoli jej na tą ciążę liczyć, zajść w ciążę, tak?
Znaczy na pewno możemy określić, czy ona jest wyjściowo dobra, czy zła. To nie przewidzimy na tej podstawie efektu działania chemioterapii, bo to jest bardzo indywidualne. Są pacjentki, ponieważ ja się tym problemem zajmuję kilka lat, no to powiedzmy, że mam co najmniej kilkanaście pacjentek, które dzieci urodziły po chorobie nowotworowej. I są takie panie, gdzie właśnie bardzo młodo zachorowały i idąc do specjalisty medycyny rozrodu, on w ogóle widział małą celowość zabezpieczania płodności, ponieważ wiedział, że ta rezerwa jest bardzo dobra, chora jest bardzo młoda i ma ogromną szansę na posiadanie dziecka w przyszłości. A są panie, które wyjściowo miały kiepską rezerwę, a i tak zostały mamami w sposób naturalny po zakończeniu leczenia. Więc to jest bardzo indywidualne.
Chciałam zapytać też o radioterapię. Czy radioterapia taka ogólnie na przykład podawana w niektórych nowotworach, niekoniecznie w obrębie jamy miednicy, tak? W obrębie jamy brzusznej, ale na przykład na pierś albo radioterapię na głowę, czyli można powiedzieć w odległości od tych narządów, które są odpowiedzialne za płodność, może mieć znaczenie, być jakimś zagrożeniem, czy rzeczywiście...
Raczej nie powinna w sytuacjach, kiedy mamy te pola, które powiedzmy pola radioterapii, czyli pola napromieniania, które są skierowane na narząd rodny, wtedy można stosować pewne osłony. Ale generalnie właśnie radioterapia w obrębie piersi czy głowy nie stanowi zagrożenia
czyli
dla płodności.
Zagrożeniem jest ta niżej, tak? W obrębie jamy brzusznej gdzieś.
Tak. Dokładnie tak samo jak chirurgia. Jeżeli wytniemy narząd rodny, no to trudno uzyskać ciążę. I tak samo w przypadku, jeżeli napromienimy narząd rodny. Są sytuacje, gdzie macica jest na przykład, albo gdzieś tam te pola dotykają macicy w dzieciństwie i to może rzeczywiście w przyszłości skutkować nawet nie brakiem płodności, bo pacjentki mogą zajść w ciążę, są pęcherzyki jajnikowe, zachodzą w ciążę, ale ta macica w wyniku napromieniania, ona jest mało elastyczna. Ona się nie chce rozciągać, pacjentki mogą poronić taką ciążę z uwagi na jej nieprawidłową strukturę i nieprawidłowy rozwój.
A co możemy powiedzieć na temat wiedzy pacjentów o płodności w chorobie nowotworowej? To znaczy pytam o to, co pani zauważa w takiej pracy klinicznej. Przychodzą do pani młode pacjentki i mówią, ja bym chciała kiedyś zostać jeszcze matką, czy to będzie możliwe? Czy raczej pani musi tą rozmowę zaczynać?
To jest,
bo wiedza na temat tego, jakie mogą być te skutki uboczne leczenia, no jest niewielka.
Powiem szczerze, to jest bardzo indywidualne i trochę przekornie zacznę od mężczyzn. My od wielu, wielu lat już wiemy, że nowotwory jądra rokują bardzo dobrze, właściwie od czasu, kiedy pojawiła się cisplatyna. Nawet mocno zaawansowana choroba jest wyleczalna w 90% przypadków i chłopcy czasami przychodzą...
Cisplatyna to jest jeden z leków, tak?
Jeden z chemioterapeutyków, który jest stosowany w schemacie leczenia i powoduje właściwie wyleczenia u zdecydowanej większości naszych pacjentów. I są sytuacje, w których chłopcy przychodzą, bo to są chłopcy, młodzi mężczyźni, tacy kompletnie nieświadomi swojego leczenia. Są sytuacje, w których przychodzi młody mężczyzna z małżonką, już odczytaną w internecie, że na pewno trzeba zamrozić nasienie, bo on będzie niepłodny. I dokładnie taka analogiczna sytuacja z paniami z rakiem piersi. Są takie, które właściwie wchodząc do gabinetu mówią, że już są w trakcie stymulacji i za 3 dni mają pobrane, będą miały pobrane komórki jajowe, a są takie panie, które w ogóle na informacje o zabezpieczeniu płodności reagują prawie agresywnie, mówiąc, ja walczę o życie, mam raka. I w takich sytuacjach ja już się nauczyłam z biegiem lat, że trzeba dać chorej czas, bo nie wszystko naraz. Tak jak powiedziałam, no ta liczba przyjmowanych informacji jest zdecydowanie ograniczona, nie da się wszystkiego spamiętać naraz i też rozsądnie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Więc dajemy takim chorym czas na zastanowienie, przemyślenie tego też. Na pewno jest ważne to, jak zaawansowana jest choroba nowotworowa, bo czasami rzeczywiście, jak to mówią pacjenci, rak rośnie w oczach, trzeba szybko leczyć, a są sytuacje, gdzie mamy mały nowotwór, jak przesuniemy leczenie o 2 tygodnie, to się kompletnie nic nie wydarzy, a pacjentka będzie miała swoją przyszłość zabezpieczoną. I już z doświadczenia powiem, że jakość życia i jakość prowadzenia chemioterapii u takich chorych jest zdecydowanie lepsza. Po pierwsze, zaproponował mi ktoś, że może zostanę mamą w przyszłości, to znaczy, że mam szansę na to, że będę żyła, więc to już bardzo dużo w głowie zmienia. A po drugie ta świadomość, że zabezpieczyłam sobie płodność, może kiedyś jeszcze będę wiodła normalne życie, powoduje, że to leczenie to jest taki etap w moim życiu, ja go przejdę i będę żyła normalnie dalej.
My będziemy oczywiście jeszcze po przerwie, która już za kilka chwil, mówić, na czym polega tak de facto w praktyce to zabezpieczanie płodności, ale zanim zaprosimy Państwa na tą przerwę, to chciałam jeszcze zapytać, czy jest możliwe w ogóle i to się zdarza, że w trakcie leczenia onkologicznego pacjentki zachodzą w ciążę i co wtedy w takiej sytuacji?
Zdarza się, chociaż powiem szczerze, że to jest jedno z działań niepożądanych, jedno ze zdarzeń, przed którym my bardzo mocno chore informujemy o tym i też zabezpieczamy. Z jednej strony przed rozpoczęciem chemioterapii zawsze wykonywany jest test ciążowy i w każdym wypisie wpisujemy konieczność stosowania antykoncepcji. Ja też staram się zawsze chorym dokładnie wytłumaczyć, bo co to znaczy proszę stosować antykoncepcję. No chora nie wiedząc pomyśli tabletki. W przypadku nowotworów piersi hormony są totalnie zakazane do końca życia w największym stopniu, w związku z czym wiadomo,
musi być inny rodzaj ochrony.
Dokładnie, musi być inny rodzaj zabezpieczenia.
W ciąży. Ale proszę powiedzieć, czy te pacjentki, które zaszły w tą ciążę, one muszą poczekać, aż ciąża zostanie rozwiązana, czyli urodzi się dziecko i dopiero podjąć dalsze leczenie? Czy jest możliwe jakieś leczenie w trakcie tej ciąży?
Jest możliwe, aczkolwiek pierwszy trymestr jest święty i w pierwszym trymestrze nie powinniśmy robić nic. No, można chorą zoperować tylko w tym czasie, a leczenie wszelkie systemowe to jest drugi, trzeci trymestr.
Systemowe, czyli podawanie...
Chemioterapia przede wszystkim, bo nie stosujemy innych metod w ciąży, bo nie wszystkie metody można stosować, mogą być niebezpieczne dla dziecka.
Doktor nauk medycznych Joanna Kufel-Grabowska, specjalistka onkologii klinicznej z Kliniki Onkologii i Radioterapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Pani doktor jest przewodniczącą sekcji płodności w chorobie nowotworowej w Polskim Towarzystwie Onkologicznym. Teraz zapraszam Państwa na tą zapowiadaną już krótką przerwę, po której opowiemy, co można zrobić, żeby chronić płodność w przypadku choroby nowotworowej.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. Moim gościem w audycji medycznej jest doktor nauk medycznych Joanna Kufel-Grabowska, specjalistka onkologii klinicznej z Kliniki Onkologii i Radioterapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, przewodnicząca sekcji płodności w chorobie nowotworowej w Polskim Towarzystwie Onkologicznym. I właśnie o płodności w trakcie terapii onkologicznych rozmawiamy. Pani doktor, co można zrobić, żeby taki młody chory albo młoda chora kobieta, a także dzieci, młodzież chorująca na nowotwory, mogli w przyszłości zostać rodzicami? Co oni ich rodzice, mając na myśli dzieci, mogą zrobić no wcześniej, zanim to leczenie onkologiczne się rozpocznie? Bo to jest jakby podstawa. Trzeba zacząć wcześniej, a nie w trakcie, tak?
Dokładnie tak. Po pierwsze, no właśnie ta wiedza, czyli edukacja, o którą walczymy. Chory w ogóle musi wiedzieć o tym, że może zabezpieczyć płodność, co nie zawsze się zdarza, niestety. Jeżeli już wie i podejmuje decyzję o zabezpieczeniu płodności, w przypadku mężczyzn jest to bardzo proste i właściwie nie wymaga wiele czasu. Chorego kierujemy najczęściej do kliniki leczenia niepłodności. On tam bankuje nasienie i właściwie na drugi dzień wraca na chemioterapię, czy na jakiekolwiek inne leczenie systemowe. Jeżeli mamy do czynienia z kobietą, młodą kobietą, to podstawą zabezpieczenia płodności jest zamrożenie komórek jajowych, bądź też zarodków, jeżeli ma partnera i ma taką wolę, żeby to były zarodki zamrażane. Czyli ona jest poddawana takiej stymulacji trochę jak do in vitro. Jednak jest to absolutnie metoda rekomendowana, bezpieczna, nie zagraża chorobie nowotworowej. Tutaj wymagany jest czas. Zwykle trwa to między 10 dni a 2 tygodnie. I w większości przypadków taka sytuacja jest możliwa, żebyśmy przesunęli leczenie onkologiczne. Jeżeli leczenia nie możemy przesunąć, ponieważ to musi się dziać tu i teraz, co ma miejsce w przypadku nowotworów hematologicznych, to tą płodność można zabezpieczyć troszkę później, ale to już wtedy nie może być stymulacja, tylko to musi być na drodze drobnej operacji laparoskopowej pobrany fragment jajnika, bądź w przypadku dziewczynek, czyli dzieci, to jest pobierany cały jajnik, ten materiał jest zamrażany. I w sytuacji, kiedy dana dziewczynka nam dorasta do tego wieku, gdzie mówi, ja bym chciała zostać mamą, może wrócić do tego zamrożonego jajnika. On może być ponownie wszczepiony, czyli w drugiej operacji ponownie wszyty, krótko mówiąc, w to miejsce lub w okolice, w której on był poprzednio. I w takich sytuacjach nawet na świecie opisywane są naturalne ciąże. Jajnik podejmuje swoją funkcję, produkuje z jednej strony hormony płciowe, z drugiej strony komórki jajowe zaczynają funkcjonować i taka pacjentka może zajść w ciążę.
A jak to się odbywa już później w gabinecie? Kiedy jest wiadomość, że ten pacjent dostaje informację, że jest rak, jest nowotwór. No i jak to standardowo się odbywa? Pacjent przychodzi do pani do gabinetu i co pani mówi do niego?
To jest właściwie wszystko uzależnione od tego, jak prowadzona jest diagnostyka onkologiczna. Ja pracuję w poradni chorób piersi i też prowadzę diagnostykę. Przychodzą panie ze zmianą w piersi. W toku diagnostyki okazuje się, że jest to nowotwór piersi. Pani jest w wieku rozrodczym. Ponieważ ja jestem onkologiem klinicznym, to ja już na tym etapie chorej proponuję możliwość zabezpieczenia płodności. Jeżeli ona chce z niej skorzystać, to wtedy ewentualnie rozmawiamy, gdzie i jak technicznie można to zrobić. Ale bardzo często, jeżeli chore, czy przychodzą z innych ośrodków, czy na przykład chirurg prowadzi tą diagnostykę, albo po prostu w toku diagnostyki nie otrzymała informacji, to u nas często takim miejscem jest konsylium, gdzie z chorą rozmawiamy, jak będzie przebiegało dalsze leczenie, ale też co ona dla siebie jeszcze może zrobić. W niektórych ośrodkach to jest tak, że dopiero w gabinecie onkologa, który ma rozpocząć chemioterapię, pada pytanie, czy pani chciałaby jeszcze w przyszłości zostać mamą. Jak pracowałam w Poznaniu, to też tak wielokrotnie było, że pacjentka przychodziła po chemii, a właściwie wychodziła z niczym, właściwie z informacją, że teraz idzie zabezpieczyć płodność. Dlatego też jakby dzięki temu doświadczeniu już przenieśliśmy ten etap rozmowy co najmniej na konsylium, a idealnie by było, żeby zabezpieczenie płodności stanowiło jeden z etapów diagnostyki, czyli mamy rozpoznanie raka i tak bardzo często wykonywane są dodatkowe badania, czy tomografia, czy rentgen, czy USG. I właśnie w tym czasie już chora zabezpiecza sobie płodność, czyli nie potrzebuje kolejnych 2 tygodni w przyszłości.
Oprócz tej wizyty u onkologa, taka pacjentka potrzebuje, nie wiem, jakichś innych konsultacji, na przykład ginekologicznej, albo właśnie związane jest z jakimś może lekarzem immunologiem, czy tego rodzaju konsultacje są też wykonywane?
Specjalista medycyny rozrodu to najczęściej ginekolog, więc rzeczywiście pacjentki są wysyłane do takiej osoby, która zajmuje się leczeniem niepłodności, bo taki ginekolog, że tak powiem, w sposób bardzo profesjonalny po pierwsze określi jej rezerwę jajnikową, zaproponuje odpowiednią stymulację hormonalną, też wie, że u pacjenta pacjentek na przykład chorych na raka piersi musi dodatkowe leki dodać do tej stymulacji, żeby poziom estrogenów nie był na bardzo wysoki, on jest niski, a pęcherzyki dojrzewają, więc to musi być taka osoba, która jest zorientowana w temacie i też ma możliwości techniczne później zabezpieczenia tego materiału, czyli przez pochwowego pobrania komórek jajowych i ich zamrożenia w odpowiednich warunkach.
No właśnie, teraz doszliśmy do tego, czy takie procedury są dla pacjenta refundowane, czy to jest, w jaki sposób on no, może to po prostu załatwić, żeby mieć tą rezerwę gdzieś no, zamrożoną.
W przypadku mężczyzn te koszty nie są duże, ale w przypadku kobiet one są dosyć duże.
Czyli to
niestety
nie jest refundowane przez Narodowy
Fundusz
Zdrowia?
Tak, nie jest refundowane, te procedury są kompletnie jakby po stronie pacjenta, dlatego tym bardziej bolesny to jest punkt dla wielu chorych, no bo pamiętajmy, że te pieniądze muszą być tu i teraz.
Zdarza
to
się pani doktor, że pacjentka mówi, no bardzo bym chciała, ale nie stać mnie.
Oczywiście. I to zdarza się w przypadku mężczyzn i kobiet, chociaż nam się wydaje kilkaset złotych w przypadku mężczyzn, że to nie jest tak dużo, dla innych jest to bardzo dużo pieniędzy. Też pamiętajmy, że chory onkologiczny nie jest aktywny zawodowo. To nie jest osoba, która pójdzie do pracy i zarobi pieniądze, tylko to jest bardzo często osoba, która jest na zwolnieniu lekarskim, siedzi w domu i właściwie brakuje pieniędzy, nie ma ich w nadmiarze. Nie jest to refundowane, ale wiele samorządów do programów in vitro, refundacji zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro, dołożyła chorych onkologicznych i na stronie Mam Raka Chce Dziecko zaproponowaliśmy taką mapkę z miejscowościami, z miastami, gdzie to podlega refundacji właśnie w ramach samorządowych programów leczenia niepłodności.
Na Pomorzu są jakieś samorządy, które
tak,
się dołożyły?
Miasto Gdańsk refunduje, dlatego też nasze pacjentki są wysyłane do klinik leczenia niepłodności, które też są objęte tym programem, które realizują ten program i rzeczywiście mają refundację tych procedur, co dla wielu chorych w ogóle daje im możliwość, otwiera drogę do zabezpieczenia płodności.
Pani zdaniem, jako lekarza, klinicystę, praktyka, który na co dzień no, z tymi problemami pacjentów się spotyka. Taka procedura powinna być gwarantowana młodym chorym, w jakiś sposób, no nie wiem, dostępna szerzej niż to jest. Bo jeśli nie ma rzeczywiście samorządu, no, który nie ma pieniędzy, nie refunduje tego typu działań, no to ci pacjenci są w kropce, prawda? No nie mogą z tego skorzystać, muszą sami o to zadbać.
Zdecydowanie tak. Ponadto, jeżeli mamy świadczenie gwarantowane, to też troszkę przymusza lekarza do informowania pacjenta, bo teraz oczywiście ze względów ideologicznych różnie się zdarza, chorzy otrzymują lub nie otrzymują takiej informacji, no bo zamrożenie plemników czy komórek jajowych w przyszłości może wiązać się z zapłodnieniem in vitro, a ideologicznie nie każdy się z tym zgadza. W związku z czym takie gwarantowane świadczenie też zapewni nam informację, która zostanie przekazana pacjentowi, bo to pacjent powinien podjąć decyzję, czy się zgadza, czy nie zgadza, niezależnie od woli lekarza, a poza tym umożliwi wielu chorym takie bezpieczne, spokojne leczenie, które w przyszłości może zakończyć się, pacjent może być żywy, zdrowy i cieszyć się normalną jakością życia.
Bo żeby jakieś świadczenie w Polsce stało się świadczeniem gwarantowanym i znalazło się tak zwanym koszyku świadczeń gwarantowanych, to trzeba przejść pewną drogę, prawda, taką legislacyjną, kontroli badań i tak dalej. Czy są, chyba zacząć trzeba by było od wytycznych towarzystw naukowych. Pani doktor pracuje w Polskim Towarzystwie Onkologicznym i ta sekcja płodności między innymi podobnoż ma takie opracować takie wytyczne w tym zakresie.
Te wytyczne są gotowe.
Już są gotowe.
Tak, wytyczne są gotowe i wytyczne dla kolegów, którzy leczą niepłodność również już są od dawna, znaczy chorzy onkologiczni są tam ujęci. Ponadto Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej opracowało takie wytyczne, więc wytyczne są. Rozmowa z ministerstwem trwa już od dłuższego czasu. Też nasz projekt dotyczący zabezpieczenia płodności ma pozytywną opinię od MIT-u, czyli jakby kilka kroków jest do przodu.
Od MIT-u, czyli?
Agencji ochrony taryfikacji i no.
Takie, które tak, która decyduje o tym, czy coś może być procedurą, tak?
Dokładnie.
W Polsce.
I tu jest pozytywna opinia, w związku z czym no właściwie no kilka kroków już zostało poczynionych do tego, żeby refundacja nastąpiła, więc ja jestem akurat dobrej myśli, szczególnie w sytuacji, kiedy została podpisana ustawa dotycząca leczenia niepłodności, także metodą in vitro, to też troszkę daje nam zielone światło i pozwala myśleć o tym, że w tym roku, który się rozpoczął, refundacja nastąpi.
A pani doktor, porozmawiajmy chwilkę jeszcze o tym, co się dzieje, jak pacjentka leczona wcześniej onkologicznie zajdzie w taką ciążę. korzystając z tych możliwości, które no, zabezpieczyła sobie płodność i postanowiła po jakimś czasie zostać mamą. To jaki okres po leczeniu to jest taki optymalny, żeby no, minimalizować tego wszelkiego rodzaju zagrożenia, prawda? I czy na przykład zdarza się tak, że ciąża może być przyczyną, nie wiem, znowu choroby, to się zdarza?
Badania, które są na świecie prowadzone, to są głównie badania obserwacyjne dotyczące ciąż. Nie ma badania, które by powiedziało, że ciąża po nowotworze pogarsza rokowanie chorych. Wręcz przeciwnie, jest wiele badań, które dotyczy chorych na raka piersi, bo to jest chyba taka największa populacja pacjentek w wieku rozrodczym, które starają się o dziecko później. Te chore, które zachodziły w ciąży, one miały lepsze rokowanie niż te chore, które nie zachodziły w ciąży. Więc pierwszą naszą rolą nie może być blokowanie, czy tam jakby zakazywanie pacjentce zachodzenia w ciąży, bo często takie głosy pacjentki słyszą, że to na pewno ta burza hormonalna spowoduje nawrót choroby nowotworowej. To jest nieprawdą.
Choroba nowotworowa często jest determinowana przez hormony kobiece, przez estrogeny, tak? Mhm. I tego mogą się pacjentki obawiać i to jest nieprawda, tak?
To jest nieprawda. Też duża dawka estrogenów może wręcz przeciwnie działać przeciwnowotworowo i może zabijać komórki nowotworowe i tak to pewnie ma miejsce w przypadku tej ciąży. Więc sama ciąża nie pogarsza rokowania, tylko trzeba znaleźć rzeczywiście odpowiedni moment. I to jest różne też dla różnych chorych, bo inaczej, jeżeli mamy pacjentkę, która już jest u schyłku swojej płodności, a inaczej, jeżeli mamy dziewczynę dwudziestokilkuletnią, po chemioterapii powinniśmy odczekać rok generalnie. Jeżeli to jest hormonoterapia, to optymalnie byłoby ją zakończyć, ale też są badania, które pozwalają pacjentkom z niezaawansowaną chorobą na przerwę w hormonoterapii, taką dwuletnią przerwę, pacjentka zachodzi w ciążę, rodzi dziecko, wraca do dalszego leczenia hormonalnego. Więc i też wyniki tych badań pokazują, że nawet ta przerwa w hormonoterapii nie pogarsza rokowania pacjentek, nie zwiększa ryzyka nawrotu nowotworu. Wszystko zależy od tego, jakie leczenie było. Po immunoterapii mówi się, że antykoncepcja to najmniej 7 miesięcy powinna trwać. Więc w zależności od tego, jaki mamy wiek pacjentki, zaawansowanie, bo też zupełnie inaczej ja postępuję z pacjentkami, które przyszły no i były miejscowo zaawansowane, to staram się, żeby one dokończyły hormonoterapię. Inna sytuacja, jeżeli pacjentka przychodzi z centymetrowym, małym nowotworem, wtedy można się pokusić o przerwę w hormonoterapii. Więc to jest bardzo indywidualne podejście, ale wymagające współpracy onkologa ze specjalistą medycyny
rozrodu.
Pani
ma kontakt z tymi pacjentkami, które zaszły w ciążę po tym, jak pani je leczyła? Nie wiem, przychodzą do pani do gabinetu, przynoszą
dzieci nawet, tak.
Pokazać, że tak. Proszę bardzo.
No właśnie wczoraj była jedna pacjentka, która otrzymywała immunoterapię z powodu czerniaka, uzupełniającą immunoterapię i ona dosyć krótko po zakończeniu antykoncepcji właściwie natychmiast zaszła w ciążę i wczoraj przyszła z 4-miesięcznym synkiem. No muszę powiedzieć, to są takie wybitnie miłe momenty w pracy onkologa, gdzie nie tylko cieszymy się z tego, że choroby nie ma, ale też cieszymy się z innego życia i z tego, że ona żyje zupełnie normalnie, że to przyjście do mnie jest tylko taką wizytą u lekarza, idę do domu, nie myślę o tym, że rak nawróci. W ogóle nie żyje nowotworem, tylko normalnym życiem, a przecież do tego dążymy, zaczęłyśmy od rozmowy o holistycznym podejściu. I tak to powinno wyglądać. Oczywiście rak zawsze może nawrócić, zawsze może coś być nie tak, ale ta jakość życia i umiejętność poukładania go sobie, założenia rodziny, posiadania dzieci, wychowania ich, myślę, daje, to jest prawdziwe holistyczne
czyli
podejście.
Choroba nowotworowa taki tylko przystanek, tak, w
dokładnie.
Życiu, który trzeba po prostu zatrzymać się na chwilę, ale potem iść dalej.
Dokładnie tak, do tego dążymy.
Pani doktor, w czym w takim razie będzie zajmuje się sekcja płodności w chorobie nowotworowej? Skoro wytyczne są, to co teraz?
No, ja myślę, że najważniejszym etapem jest mimo wszystko refundacja. Wytycznymi, jakby lekarze dostali narzędzie, na którym mogą się opierać i mogą działać, ale bez refundacji będzie ciężko, zwłaszcza, że tutaj już mówiłyśmy, że koszty nie są niskie wcale i nie wszędzie jest dostęp nawet do takich programów samorządowych. Zajmujemy się szeroko pojętą edukacją, pojawiamy się na konferencjach naukowych nie tylko towarzystw onkologicznych, ale też właśnie towarzystwa medycyny rozrodu, chirurgicznych i innych.
Propagować tą wiedzę,
dokładnie.
Informacje na ten temat.
Dokładnie.
Tak? Bo w środowisku medycznym też, mówiła pani, nie do końca jest pewne zrozumienie dla tematu, wiedza na ten temat w ogóle.
Dokładnie, więc przede wszystkim edukacja i lekarzy, ale także środowiska pacjenckiego, czym się też zajmuję. Ponadto badania naukowe, no i tak jak już zaznaczam wielokrotnie, no refundacja, bez tego nie ruszymy dalej.
Doktor nauk medycznych Joanna Kufel-Grabowska, specjalistka onkologii klinicznej z Kliniki Onkologii i Radioterapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, przewodnicząca sekcji płodności w chorobie nowotworowej w Polskim Towarzystwie Onkologicznym, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za
bardzo
przyjście
dziękuję.
Do studia. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów!